Im masz większe doświadczenie w pracy, im skuteczniej zarządzasz swoim czasem, tym bardziej prawdopodobne, że zostaną ci przypisane wielozadaniowe projekty. Będziesz odpowiedzialny za sprawy składające się z wielu różnych zadań. Umiejętność zorganizowania tych zadań, wykonania ich dobrze, będzie bardzo ważnym elementem twojego sukcesu. Uniwersytet Stanford badał cechy charakterystyczne osób, które szybko awansowały na szczyty w swoich korporacjach. Okazało się, że najbardziej wybijającą się cechą tych ludzi była umiejętność zebrania zespołu i pracy z tą grupą nad złożonym zadaniem. Spójrz, że wszędzie wokół ciebie, na najwyższych stanowiskach, najczęściej są właśnie te osoby, które rozwinęły w sobie umiejętność zebrania zespołu, współpracy z nim i nakierowania energii tego zespołu na ukończenie zadania czy projektu na czas. Wcześniej mówiliśmy już o tym, jak ważne jest zarządzanie czasem, ustalanie celów, ustalanie priorytetów, dobre zorganizowanie się i wykonanie różnych rzeczy. Teraz to wszystko zbiega się razem w wielozadaniowym zleceniu. Rozejrzyj się wokół siebie i zastanów, w jakie wielozadaniowe projekty jesteś zaangażowany. Nawet coś takiego jak planowanie przyjęcia jest wielozadaniowym projektem. Stworzenie newslettera także. Podjęcie decyzji o zakupie nowego sprzętu może być wielozadaniowym projektem. Zauważysz, że wszędzie wokół ciebie są takie projekty, a ważność twojej pracy zależy od liczby takich projektów. Bardzo lubię taki cytat z Biblii. Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. W świecie pracy znaczy to, że jeśli zostaniesz mistrzem złożonych zadań, zostaną ci przypisane większe i bardziej złożone zadania, oczywiście za o wiele większe wynagrodzenie. Druga kluczowa sprawa. Umiejętność planowania i organizowania to dwie kluczowe umiejętności w karierze menedżera. Umiejętność zaplanowania i zorganizowania najpierw swojej pracy, a potem jednego więcej człowieka, dwóch, a w końcu wielu innych ludzi jest absolutnie niezbędna, by się odniósł sukces. Umiejętność skutecznego planowania i organizowania, wszystko to wychodzi właśnie przy złożonych zadaniach. Oto jak wykonujemy złożone zadanie. Kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, zdefiniuj idealny rezultat. Idealny rezultat. Pomyśl, jeśli wykonamy to zadanie co do joty, to jaki będzie rezultat? Co osiągniemy? Zdefiniuj ten rezultat z punktu widzenia osoby czy osób, które będą używały tego, co stworzy twój zespół. Jeśli tworzycie produkt, pomyśl, co powiedzą nasi klienci, jeśli stworzymy idealny produkt. Przy każdej tworzonej strategii pomyśl, jak będzie wyglądał idealny rezultat. I co jest kluczowe? Zacznij od tego celu, po czym cofaj się. Zacznij od osiągniętego celu i cofnij się do chwili obecnej. To jest od lat klucz do zarządzania w biznesie i kierowania projektami. Znajdź cel, zdefiniuj go, a potem wróć do czasu teraźniejszego. Po czwarte, trzeba ustalić termin. Kiedy już ustaliłeś, jak będzie wyglądał idealny produkt, określ datę, do której projekt będzie ukończony. Ja radzę uwzględnić tak zwany czynnik krówki. Jeśli projekt jest istotny, jest bardzo ważne, by uwzględnić element krówki, czyli dodatkowego czasu na nieprzewidziane zdarzenia. Po piąte, kiedy już ustaliłeś cel i datę, zapisz pełną listę wszystkiego, co trzeba zrobić, wszystkich czynności, które trzeba ukończyć, by wykonać całe zadanie. Zacznij od ostatniej rzeczy, którą trzeba zrobić tuż przed wykonaniem zadania, a potem co będzie przedostatnie, drugie od końca, trzecie, aż do chwili obecnej, aby powstała ci pełna lista działań, mapa drogowa. Kiedy przejdziecie całą tę mapę, zadanie zostanie wykonane. Po szóste, zastanów się, jakie dodatkowe informacje będą ci potrzebne, czego jeszcze nie wiesz. Niech zdobycie tych informacji stanie się dla ciebie zadaniem. Zapisz je jako jedną z rzeczy, które trzeba zrobić. Skoro staje się to zadaniem, to przypisz mu także przedział czasu i zorganizuj cały projekt tak, że zdobycie tej informacji stanowi jego niezbędny element. Po siódme, określ ograniczający was krok. Co to znaczy ograniczający krok? Nazwijmy go wąskim gardłem. Takie wąskie gardło ma jedną prostą definicję. Określa tempo, w jakim przechodzicie od miejsca, w którym jesteście, do miejsca, w którym chcecie być. A więc, co jest dla nas ograniczającym krokiem? Od czego zależy tempo, w jakim wykonamy ten projekt? Od czego zależy to, jak szybko przejdziemy od miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca, w którym chcemy się znaleźć? Która część projektu będzie trwała najdłużej? Bardzo często ta część, która zajmuje najwięcej czasu, decyduje o tym, jak długo potrwa realizacja całego projektu. Zastanów się, co jest naszym ograniczającym krokiem, a potem, co możemy zrobić, by złagodzić jego wpływ, aby przyspieszyć sprawę. Często odkryjesz skróty, urządzenia, które oszczędzają czas, sprawdzone metody itd., ale wasz ograniczający krok staje się czynnikiem krytycznym nie tylko dla terminu ukończenia, ale dla ustalenia, na ile kompetentny wydasz się ludziom, kiedy przyjdzie powiedzieć, ukończymy ten projekt do tego i tego dnia. Nie możesz potem powiedzieć, no nie wiedziałem, że to zajmie aż tyle, bo niestety będziesz wyglądał głupio. Dobrze, po ósme, istnieją dwa sposoby zorganizowania projektu wielozadaniowego. Pierwszy sekwencyjny, kiedy w ramach wielozadaniowego projektu są do wykonania zadania, które można wykonać kolejno. Najpierw jedno, potem można wykonać drugie, dopiero potem trzecie. Mamy tu sekwencję. Ale każde zadanie wymaga, aby najpierw ukończono poprzednie. Ktoś musi coś napisać, następnie ktoś inny to edytuje, po czym ktoś oprawia graficznie i tak dalej. Najpierw piszemy, potem jest edycja, oprawa graficzna, druk i tak dalej. Projekt można też zorganizować w drugi sposób, równoległy. Tutaj wiele zadań można wykonać jednocześnie. Ty możesz zacząć pracę nad jedną częścią, ktoś inny nad drugą. Możecie równolegle pracować nad kilkoma. Podam teraz przykład prostej tabeli do zarządzania projektem. To bardzo ważny sposób myślenia. U góry każdej takiej tabeli wpisujemy czas. To mogą być dni, tygodnie, miesiące, lata, bez różnicy. Z boku piszemy zadania. To są sprawy, które trzeba zrobić. Rozpisujesz to wszystko w takiej tabelce. Powiedzmy, że w okresie 4 miesięcy. To będzie styczeń, luty, marzec, kwiecień. W myślach cofnąłeś się do dnia dzisiejszego i widzisz, że trzeba będzie 4 miesięcy. Tutaj mamy ukończenie w tym punkcie. Planujesz od końca i widzisz, że to są różne rzeczy, które trzeba wykonać w ramach tego projektu. Kiedy to się dzieje, jednocześnie może się dziać to. Kiedy to dojdzie dotąd, możecie zacząć to. Te dwa mogą iść równolegle, inny możecie zacząć, kiedy skończycie poprzednie. Kiedy tak to sobie rozrysujesz, nagle widzisz idealny obraz tego, co będzie niezbędne, abyście byli skuteczni. 10. punkt to przypisywanie zadań i delegowanie. To znaczy, że zbierasz zespół razem i najlepiej w trakcie dyskusji i dialogu omawiacie, co jest do zrobienia. Rozdzielacie role, niech ludzie sami wezmą poszczególne części na siebie, ale każde jedno zadanie musi zostać przypisane i delegowane wraz z terminem wykonania. Twój mówi, kiedy coś zostanie wykonane i musi uwzględniać czynnik krówki. Kiedy już rozdzieliłeś i delegowałeś poszczególne części projektu, wprowadź tak zwany proces monitorowania, a więc czas i miejsce, w którym sprawdzisz, jak się sprawy rozwijają. Może raz na tydzień, może co środę, co dwa tygodnie, ale taki proces monitorowania jest absolutnie konieczny. Jeśli jakiś projekt warto wykonać, warto go też regularnie monitorować. Punkt 12 jest kluczowy dla sukcesu projektu, co podkreśla wielu ludzi. Zadaj sobie pytanie, co może pójść źle? Jakie sprawy mogą pójść źle? Tu musisz wziąć pod uwagę prawa Murphy'ego. Jest ich 5. Pewnie znasz pierwsze dwa. Pierwsze mówi, że jeśli coś może pójść źle, to prawdopodobnie pójdzie źle. To samo dotyczy twojego projektu. Drugie, ze wszystkiego, co może pójść źle, najpewniej najgorsza rzecz pójdzie źle. Zastanów się, co najgorszego może tu pójść źle. Trzecie prawo mówi, nieważne ile czasu na to przeznaczyłeś, zajmie to więcej czasu niż planowałeś. Czwarte, nieważne ile pieniędzy przeznaczyłeś, będzie kosztowało więcej niż się spodziewałeś. Piąte, zanim będziesz mógł zrobić cokolwiek, musisz najpierw zrobić coś innego. Weź pod uwagę te prawa i nie zakładaj, że uda ci się je ominąć, bo na końcu będzie ci głupio i wstyd. Pamiętaj, twój sukces zależy od tego, jak dobrze realizujesz takie projekty. 13 punkt. Zastanów się, jakie problemy możesz mieć w trakcie realizacji tego projektu. Włącz tak zwane oczekiwanie kryzysu. To jest coś, co liderzy projektów i skuteczni dyrektorzy zawsze robią. Myślą, jaki nieoczekiwany kryzys może wystąpić. I przygotowują plan B. To alternatywny plan, po który będziesz mógł sięgnąć w przypadku, gdy najgorsza możliwa rzecz miałaby się zdarzyć. Zawsze miej przygotowany plan B. Najskuteczniejsi ludzie mają zawsze gotową alternatywę, jeszcze zanim ich pojazd wpadnie w poślizg, zanim uderzy w ścianę. Punkt 14. Wykorzystuj tak zwaną historię na tablicy. Opracowano ją w Disney World Corporation. To wspaniały sposób, by podnieść skuteczność. Weź dużą tablicę, na przykład korkową czy białą tablicę, do której można przyklejać kolorowe karteczki. Na górze napisz nagłówek, czyli nazwę projektu. Potem mamy nagłówki kolumn. Każda z nich opisuje część projektu. Pod tytułem części projektu wypisujemy zadania. Tutaj mamy serię karteczek. Czasem te zadania mogą mieć różne kolory, bo są przypisane różnym ludziom. Możesz tu też przykleić zdjęcia i te zdjęcia, te liczby czy zadania można później przesuwać, żeby w jednej kolumnie było ich więcej albo żeby ważniejsze były równo rozdzielone. Masz wtedy widoczny obraz tego, jak cały projekt wygląda. Czasem na takiej tablicy może być widoczna sekwencja wydarzeń w czasie. To mogą być miesiące, albo ludzie, albo jakieś części projektu. Taka tablica to potężne narzędzie. Wszyscy mają tę samą wizję tego, co chcecie osiągnąć i mogą zgłaszać swoje pomysły. 15 punkt przy zarządzaniu projektem to typy problemów, jakie mogą wystąpić. Pierwszy problem to założenie, że wszystko pójdzie dobrze, nieoczekiwanie żadnych problemów. Zobaczysz, że najlepsi ludzie zawsze są świadomi trudności. Kolejny błąd, kiedy próbujesz robić zbyt wiele rzeczy naraz. Próbujesz się spieszyć, bo masz zaległości. Trzecia sprawa to zaplanowanie zbyt krótkiego czasu na ukończenie projektu, bo nie zdawałeś sobie sprawy, że zajmie to aż tyle. I wreszcie ostatni klucz, jedna z najważniejszych zasad przy zarządzaniu czasem. Ja ją nazywam prawem Tracy'ego, bo nikt poza mną tego nie zauważył. Prawo Tracy'ego mówi, że trudności danego zadania rosną wprost proporcjonalnie do kwadratu liczby kroków w projekcie. Przez trudności rozumiem koszty czy potencjalne koszty, potencjalne problemy i potencjalny czas, jaki trzeba poświęcić. Podam przykład. Jeśli ktoś ma wykonać pojedyncze zadanie, to będzie to tylko jeden krok. Weźmiesz telefon i zadzwonisz. To podniesione do kwadratu daje jeden. Bo 1 do kwadratu daje 1, czyli złożoność tego zadania jest na poziomie 1. To jest prawo złożoności Tracy'ego. Jeśli zadanie ma dwa kroki do wykonania, to mamy 2, ale do kwadratu. A więc poziom złożoności, czyli potencjalny koszt, potencjalne problemy i potencjalny czas rosną do 4. Jeśli potrzebne są 3 kroki, to 3 do kwadratu daje 9. A więc potencjalne skomplikowanie, czyli koszty, problemy i czas, co nie znaczy, że to się wszystko zdarzy, ale prawdopodobieństwo rośnie do kwadratu liczby kroków. Przy 4 krokach rośnie do 16, przy 5 do 25. Co to znaczy? Że jeśli uda ci się wszystko uprościć, na przykład z 5 kroków do 4, zredukujesz potencjalne kłopoty z 25 do 16, czyli niemal o połowę. To naprawdę znacząca różnica. Przy dużych projektach zawsze upraszczaj. Upraszczaj. Umiejętność upraszczania to znak firmowy wybitnych jednostek i wybitnych szefów. Na zakończenie jeszcze jedna ważna sprawa. Umiejętność zarządzania wielozadaniowymi projektami jest dla ciebie kluczowa. To tutaj wszystkie twoje atuty zbiegają się w jednym miejscu. Twoja inteligencja, umiejętność planowania, organizowania, twoja osobowość, wiedza fachowa, wszystko to łączy się w zarządzaniu złożonym projektem. Im więcej ich prowadzisz, nie tylko osiągasz lepsze rezultaty, zarabiasz więcej pieniędzy, ale jesteś szczęśliwszy i odnosisz sukcesy we wszystkich obszarach życia.